With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Maryjo.
Moi drodzy, musimy być świadomi, że trwa walka o byt ludzkości i o istnienie cywilizacji chrześcijańskiej. W tej cichej wojnie, o której nie piszą raczej żadne gazety, linie frontu przebiegają nieraz przez nasze serca i sumienia. Trwa wielka batalia o kobietę, o jej godność i jej rolę w historii świata. Nie bądźmy obojętnymi obserwatorami tej walki, ale uciekajmy się do pomocy i opieki Matki Bożej, najwspanialszej kobiety i naszej hetmanki.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Tulczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znany filozof i publicysta, profesor Uniwersytetu Londyńskiego Roger Scruton we wywiadzie udzielonym polskiemu dziennikowi Życie powiedział, że nasze czasy charakteryzują się między innymi korupcją moralności kobiecej. Czy nie jest zastanawiające to, że ta korupcja, czyli niszczenie moralności, dotyczy właśnie moralności kobiecej, a nie męskiej? Przecież mężczyźni również czynią wiele zła, a nawet wydaje się, że czynią go więcej niż kobiety. Zastanówmy się więc nad tym problemem dzisiaj w pogadance, której tematem jest prawdziwa godność kobiety. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jesteście przedstawicielami innej, inteligentnej cywilizacji z kosmosu i waszym zadaniem jest zawładnięcie Ziemią oraz całkowite zniszczenie ludzkości. Co robicie? Oczywiście próbujecie zapoznać się ze społecznością ziemian i ziemskim systemem obronnym, szukając najwrażliwszych punktów strategicznych, których przejęcie lub zniszczenie pozwoli na najszybsze rozciągnięcie kontroli nad Ziemią. Jaki jednak związek z tematem dzisiejszej pogadanki ma ten scenariusz wyjęty jakby z filmu science fiction. Aby zrozumieć, po co o tym mówię, wystarczy teraz zmienić osoby. Atakujący to nie obca cywilizacja, tylko szatan. Nie zmienia się obiekt ataku, którym jest ludzkość, szczególnie zaś chrześcijanie. Gdzie zatem jest punkt strategiczny? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg mówi do węża szatana: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Zauważcie, że walka jako od tego momentu się zaczyna i trwa przez całe dzieje ludzkości. W pierwszym rzędzie toczyć się ma pomiędzy niewiastą a szatanem. Na pierwszej linii ognia w tej walce o istnienie ludzkości Bóg ustawił nie mężczyznę, a właśnie kobietę. I to już nie jest żadne science fiction. To są realia, w których żyjemy. Wystarczy rozejrzeć się wokół. Niewiastą, którą zapowiedziała Księga Rodzaju, jest oczywiście Maryja, a to jej potomstwo, Jezus, ostatecznie zmiażdży potęgę szatana. Ale Maryja reprezentuje tu nie tylko ogólnie całą ludzkość, jest szczególnie przedstawicielką kobiet. Pierwsza kobieta, Ewa, uległa wężowi. Bóg mówi o nieprzyjaźni pomiędzy szatanem a niewiastą, zapowiadając tym samym inną kobietę, Maryję. Kobieta zatem staje się, można powiedzieć, kluczem do świata. Jest tym najważniejszym punktem strategicznym, którego zdobycie pozwoliło ojcu kłamstwa zawładnąć duszami ludzi. Z jego punktu widzenia wystarczy pokonać kobietę, pokonać w sensie duchowym i moralnym, czyli odciągnąć ją od Jezusa. Chyba rozumiecie już, dlaczego profesor Scruton powiedział o korupcji kobiecej moralności. W świetle przedstawionej przed chwilą strategii księcia tego świata jest oczywiste, że jego wysiłek będzie się koncentrował najpierw na kobiecie, że szatan użyje wszelkich podstępów, że wykorzysta całą swoją inteligencję i wiedzą o psychice kobiety. Ukazał to Clive Staples Lewis w drugim tomie swej trylogii międzyplanetarnej zatytułowanej Porelendra, ujawniając kilka sztuczek, którymi zazwyczaj posługuje się szatan w walce z kobietą. Co dzisiaj robi szatan, prowadząc konsekwentnie swój plan? Po pierwsze, usiłuje wmówić kobiecie, że to chrześcijaństwo czyni ją kimś mniej znaczącym od mężczyzny, a w rzeczywistości to mężczyźni są tą gorszą częścią ludzkości. Obie te tezy są kłamstwem. Aby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać list apostolski papieża Jana Pawła II, pod tytułem Mulieris Dignitatem, czyli godność kobiety. To prawda, są miejsca na kuli ziemskiej, gdzie kobieta jest wyzyskiwana, poniżana i dyskryminowana. Ale nasz Ojciec Święty z całą mocą podkreśla, między innymi we fragmencie listu apostolskiego Tertio Millenio Adveniente, przeznaczonym na ten rok Boga Ojca, że należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz przywrócenia kobiecie należnych jej jako człowiekowi praw. Natomiast w Mulieris Dignitatem pisze, że słusznie kobieta sprzeciwia się próbom panowania nad nią mężczyzny, byleby ten sprzeciw nie przeradzał się w upodabnianie do mężczyzny. Ponieważ popularny jest zarzut, że religia chrześcijańska poniża godność kobiety, pragnę szerzej przedstawić wam, szczególnie wam, miłe słuchaczki, co pisze na ten temat papież we wspomnianym liście. Ojciec Święty przypomina nam, że na kartach Ewangelii spotykamy kobiety cierpiące, ubogie, grzeszne. Wszystkie one spotykają się u Jezusa ze zrozumieniem, jakiego nie mogły oczekiwać od innych mężczyzn. Do tego stopnia postępowanie Jezusa w odniesieniu do kobiet nie mieściło się w mentalności ówczesnych Żydów, że dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Mało tego, Chrystus wykorzystywał kontakty z kobietami, aby pouczać mężczyzn. Pan Jezus często również mówi o kobietach i do kobiet, na przykład przy powieściach o zgubionej drachmie, o kwasie chlebowym, o pannach rozsądnych i nierozsądnych. Są to obrazy, które najlepiej były zrozumiałe przez kobiety, które go słuchały. Szczególnie wymowny jest komentarz do zdarzenia, które widział wraz z apostołami, kiedy uboga wdowa wrzuciła grosz do skarbony świątynnej, tym bardziej, że w istniejącym wtedy systemie społeczno-prawnym wdowy były nieobjęte obroną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że największe tajemnice chrześcijaństwa Bóg powierza właśnie kobietom, jak to miało miejsce w dialogu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Znów mamy tu potrójne przełamanie społecznych tabu dotyczących kobiety. Po pierwsze, Jezus o tak świętych sprawach rozmawia z kobietą. Po drugie, jest to Samarytanka, a przecież Żydzi nie utrzymywali kontaktów z Samarytanami. Po trzecie, jest ona grzesznicą. Żyje już z piątym mężczyzną, co zresztą Jezus jej wytyka. Mimo to kobieta ta głosi Ewangelię swoim rodakom. Mówi im o Mesjaszu, którego spotkała przy studni i który obiecał jej wodę żywą. To kobiety płaczą nad Jezusem w czasie drogi krzyżowej. To żona Piłata przestrzega swojego męża. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. To kobiety, które usługiwały w drodze z Galilei i które bardzo umiłowały, stają u stóp Jezusowego krzyża w momencie ostatecznej próby. To kobiety są pierwsze przy grobie. To one pierwsze słyszą: nie ma go tu. Zmartwychwstał, jak powiedział. Pierwszą, która spotyka zmartwychwstałego, jest Maria Magdalena. To ona otrzymuje od niego polecenie zaniesienia tej nowiny apostołom. Tak, to kobieta oznajmia światu najważniejszą prawdę naszej wiary. Nie na darmo jest nazywana apostołką apostołów. Pierwsza i mówi: widziałam Pana i to mi powiedział. Chrześcijaństwo od samych początków przyznaje więc szczególną rolę kobietom. Kościół w swoim nauczaniu ciągle przypomina o tym, że kobieta ma wiele do zrobienia we współczesnym świecie, że są płaszczyzny działalności człowieka, które pozostaną jej domeną, gdyż nikt inny tego lepiej nie zrobi. Jeszcze kilka słów o drugim sposobie kuszenia kobiety, czyli o twierdzeniu, że mężczyzna jest kimś gorszym niż kobieta. Czy mężczyzna rzeczywiście jest gorszy? Oczywiście, że nie. Taki sposób myślenia bierze się z tego, iż niejednokrotnie mężczyźni nie rozumieją kobiet, czasami nie widzą wielu spraw jasnych i oczywistych dla płci pięknej. Myślę, że to świadczy o inności mężczyzn, a nie powinno być powodem traktowania ich jako gorszych i godnych pogardy. Kobiety przecież też nie zawsze rozumieją mężczyzn i też nie dlatego, że są gorsze, ale właśnie inne. Pod względem godności mężczyzna i kobieta są bezwarunkowo równi. Dzisiaj jednak w imię źle zrozumianej równości zaciera się różnice w funkcjach społecznych przypisanych obu płciom. Lansuje się model businesswoman, a wyśmiewa kobietę, która chce i lubi zajmować się domem, nazywając ją pogardliwie kurą domową. Bierze się to z błędnego założenia, że skoro w tradycyjnym modelu rodziny mężczyzna zajmował się pracą zawodową, to jego pozycja była wyższa, lepsza, kobieta zaś tym samym gorsza i niższa. Mówiąc o równouprawnieniu, dąży się do zamiany funkcji kobiety i mężczyzny. Kobieta, aby nie czuła się gorszą przez pracę w domu, ma robić karierę zawodową, a mężczyzna zająć się dziećmi i domem. Efekt jest taki, że kobieta owszem radzi sobie w pracy, ale mężczyzna niestety nie jest w stanie dać dzieciom ciepła matczynnego, nie jest w stanie stworzyć atmosfery ciepła rodzinnego. W prostej drodze prowadzi to do tragedii ludzkich, małżeńskich, rodzinnych. Tragedie te, pomnożone w skali jednego kraju, dają zastraszające owoce. Według oficjalnych danych w czerwcu zeszłego roku w Stanach Zjednoczonych, we więzieniach stanowych i federalnych przebywało prawie 1 300 000 więźniów, co daje 9 więźniów na każde 2 000 mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Niecałe 10 lat temu na każde 2 000 mieszkańców Stanów Zjednoczonych przypadało tylko 5 więźniów. Skąd ten wzrost? Niestety, statystyka tego nie podaje, ale gdybyśmy chcieli ją przeprowadzić, okazałoby się, że ogromna większość ludzi za kratami nie miała normalnej, pełnej rodziny, bo brakowało w niej ojca, a bardzo często i matki, która by spełniała swoje obowiązki. Dlatego należałoby na przykład postulować wliczenie do stażu pracy tych lat, które kobieta poświęca na pracę w domu, na wychowanie dzieci. Co się bardziej opłaca? Płacić podatki na zwiększenie liczby policjantów, którzy i tak nie zapewniają bezpieczeństwa na naszych ulicach, czy raczej uznać rolę kobiet, które zajmują się swoimi dziećmi, aby ich nie wychowała ulica, gangi i narkotyki? Co jest lepsze? Płacić za utrzymanie więzień, które rzadko przywracają przestępców do życia w społeczeństwie, czy też prowadzić taką politykę prorodzinną i prokobiecą, iż kobiety zauważą sens prowadzenia domu rodzinnego, nie jako hotelu, noclegowni czy jadłodajni tylko i wychowania swych dzieci, aby dać im najlepsze podstawy moralne i obywatelskie, aby te dzieci nigdy nie znalazły się we więzieniu? Moi drodzy, musimy być świadomi, że trwa walka o byt ludzkości i o istnienie cywilizacji chrześcijańskiej. W tej cichej wojnie, o której nie piszą raczej żadne gazety, linie frontu przebiegają nieraz przez nasze serca i sumienia. Trwa wielka batalia o kobietę i o jej godność i jej rolę w historii świata. Nie bądźmy obojętnymi obserwatorami tej walki, ale uciekajmy się do pomocy i opieki Matki Bożej, najwspanialszej kobiety i naszej hetmanki.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i w specjalnym mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby Kościół w Afryce, poprzez zaangażowanie swoich członków, był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.
Franciszkanie prowadzą nowenny do świętego Antoniego przez 9 kolejnych wtorków, aż do wspomnienia świętego Antoniego dnia 13 czerwca. Prosimy weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest patronem godziny różańcowej.
Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy Was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5.
Trwa nowena do Matki Bożej. Włączamy do swoich modlitw wszystkich Waszych intencje oraz szczególnie i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wieki i młode, polecając je Bogu przez szczególnie wstawiennictwo Matki Bożej.
Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Przypominamy Wam, że okres obowiązku przyjęcia komunii wielkanocnej kończy się w niedzielę Trójcy Świętej. Zaniedbanie się w tej praktyce jest grzechem ciężkim.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii. Już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.